wolna,
niepodległa. Kłania się Robert Erdman. W 1918 roku u progu niepodległości Polska nie miała dostępu do Bałtyku. Miała jednak marynarzy, jednostki oraz, co nie bez znaczenia, spore tradycje związane z żeglugą, zarówno rzeczną, jak i morską. I na opowieść na ten temat właśnie zapraszam. W jakim wieku szukać początków naszej marynarki?
Można sięgać do...
Aleksander Gosk, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
Wczesnych Słowian, do podbojów tutaj również na Bałtyku, bo nie okazuje się, że nie tylko wikingowie, ale również i Słowianie mieli swoje epopeje morskie, że walczyli ze Skandynawami, z wikingami. Także możemy aż tak głęboko sięgać do historii. Możemy sięgać do średniowiecza, kiedy to zaczęły w potęgę urastać nadmorskie grody naszych dzisiejszych ziem, jak Gdańsk czy Toruń, chociaż daleko od morza, ale jednak związany poprzez Związek Miast Hanzeatyckich z tym handlem bałtyckim czy handlem północnoeuropejskim. I również tam, co prawda trudno powiedzieć, by tworzyła się wówczas gospodarka morska Polski, jako że trudno mówić o takim tworze narodowym czy polskiej banderze. Także myślę, że takim symbolicznym momentem, do którego odwoływali się pionierzy dwudziestowiecznej Polski morskiej, takim momentem symbolicznym była na przykład bitwa pod Oliwą 28 listopada roku 1627, kiedy to eskadra okrętów gdańskich przerwała blokadę okrętów szwedzkich, odniosła to takie zwycięstwo, które obecnie podnoszone jest do rangi takiego momentu najbardziej chwalebnego, takiego swoistego Trafalgaru, by tak porównać do światowej historii morskiej, kiedy to ta nasza znowu kwestia dyskusji historyków, czy to Polska, czy Gdańska, w każdym razie no nasza bandera pojawiła się i odniosła tutaj taką morską wiktorię. Wcześniej w bojach z Krzyżakami również są elementy morskich tutaj przewag. Bitwa na Zalewie Świeżym, czyli na Zalewie Wiślanym, jakbyśmy obecnie powiedzieli, znowu zaciężnych sił, gdzie w interesie Gdańska, w interesie naszego Pomorza pokonana została flota krzyżacka. Także to są takie elementy tej najdawniejszej historii. Natomiast my tutaj zwykle odwołujemy się do magicznej w tym momencie daty, czy też nie magicznej, no rzeczywistej daty 28 listopada roku 1918, kiedy to marszałek, wtedy naczelnik państwa Józef Piłsudski, rozkazał utworzyć Marynarkę Polską. W taki enigmatyczny sposób nazwał ten twór, nie mówiąc czy to wojenna, czy handlowa, w każdym razie Polska na pewno i marynarka również na pewno, a więc myślano wówczas o morzu. A dlaczego? Dlatego, że Polacy służyli, mimo że państwowości polskiej nie było, ale marynarzy mieliśmy bardzo wielu, bowiem ci, którzy później w II Rzeczpospolitej tworzyli te zręby gospodarki morskiej czy siły zbrojnej na morzu, to byli ludzie wykształceni w trzech flotach, w trzech marynarkach wojennych, pływali pod trzema banderami, myślę tutaj o austro-węgierskiej flocie, o kajzerowskich Niemczech i oczywiście o marynarce wojennej rosyjskiej, bo w tamtych krajach Polacy odgrywali dosyć znaczną rolę. Tutaj jeśli chodzi o tworzącą się później marynarkę wojenną naszego kraju, marynarkę wojenną polską, największy dopływ był tych kadr oficerskich tworzących później tę flotę. To była marynarka carskiego imperium i to admirał Poremski, admirał Kłoczkowski, ludzie, którzy zdobywali te ostrogi, wiedzę wojenno-morską pod tamtymi banderami, to oni tworzyli później marynarkę wojenną II Rzeczpospolitej. Czyli reasumując, nasi twórcy, pionierzy morskiej Polski, to są dwudziestowiecznej, to są marynarze przynoszący jak gdyby do odrodzonej Rzeczpospolitej trzy filozofie morskie właśnie tych trzech zaborczych krajów, bo tam kończyli akademię, tam służyli zarówno oficerowie, admirałowie, bo wielu doszło do bardzo, bardzo wysokich stopni, brali udział w wielkich wydarzeniach światowej rangi, jak te wielkie bitwy, sięgając do wojny rosyjsko-japońskiej, bitwa pod Tsushimą, czy zmagań okresu I wojny światowej, gdzie nazwiska Polaków znajdujemy wśród załóg okrętów biorących udział w bitwie jutlandzkiej, najsłynniejszej bitwie morskiej I wojny światowej, takim kamieniu milowym, jeśli idzie o rozwój morskiej strategii i taktyki.
Możemy patrzeć na floty miast hanzeatyckich.
Dr Michał Targowski, UMK.
Który działa już w średniowieczu, a później próby założenia, stworzenia flot przez królów polskich w czasach nowożytnych. O tyle jeśli chodzi o takie relacje gospodarcze z rzeką czy z morzem, to oczywiście tak szybko jak tylko człowiek dotarł na te tereny, tak szybko w te relacje wchodził, bo przecież woda, czy płynąca, czy stojąca, jest dla człowieka źródłem i pożywienia dzięki rybołówstwu i jest dla niego środkiem, który umożliwia transport zwykle szybszy, lżejszy, mniej kosztowny niż transport pieszy, niż transport lądowy. Wodę można wykorzystać na szereg różnych sposobów i ludzie tak szybko jak w rejony nadmorskie, wybrzeża czy chociażby w pobliżu Wisły docierali, tak szybko czerpali z tego korzyści. Rzeczywiście z biegiem czasu one mogą nabierać innego charakteru, ale tak daleko jak sięgamy historią naszego kraju w przeszłość, a nawet jeszcze dalej, to ludzie żyli nad rzeką, żyli nad morzem i rzeczywiście to życie ich było bardzo od tej części natury uzależnione.
Panie doktorze, no gdzieś musimy zrobić ten początek. Umówmy się, że to są miasta hanzeatyckie, choćby Toruń, no ale Toruń 200 kilometrów od morza.
Bardzo wiele miast hanzeatyckich było położonych w głębi lądu, nawet jeszcze dalej od morza niż Toruń. Dotyczy to przede wszystkim terenów niemieckich. To był związek miast, które działały w sferze Morza Północnego, Bałtyckiego, w tej strefie gospodarczej. I tutaj Toruń zajmował bardzo ważne miejsce. I to zarówno jako port lądowy, ale również jako miasto faktycznie związane z morzem, bo część towarów eksportowanych ze środkowej czy wschodniej Europy przez Toruń szła na zachód właśnie przez morze i kupcy toruńscy korzystali w tym zakresie ze statków. Co więcej, my wiemy, że oni posiadali własne okręty handlowe, które były używane już w XIII wieku. Również w konfliktach po stronie krzyżackiej były wykorzystywane jako flota wojenna, więc to są bardzo odległe dzieje. To są czasy, kiedy nawet ciężko nam powiedzieć, jak dokładnie te łodzie, okręty wyglądały. Jest dużo zagadek na ten temat. Oczywiście są też pytania, czy słynne hanzeatyckie kogi, czyli te potężne statki, które operowały na Bałtyku i Morzu Północnym, czy one dopływały do Torunia, jak są niektórzy, czy może tylko do Gdańska, a dalej trzeba było ładunki przeładowywać. W każdym razie te relacje Torunia z morzem były już wtedy bardzo mocno widoczne. Kupcy toruńscy wysyłali przez morze swoje towary, czy to do Niderlandów, czy to do Londynu, czy w inne strony świata. I rzeczywiście no, bywali żeglarzami, a przynajmniej kontraktowali ładunki, które płynęły morzem do innych krajów.
Toruń właśnie tamtemu też okresowi zawdzięcza tą dzisiejszą architekturę, którą podziwiamy, te wspaniałe kamienice, kościoły. To stąd się brało to bogactwo tego miasta?
No tak, oczywiście z handlu. Przede wszystkim z handlu i tutaj bez wątpienia tym złotym okresem w dziejach miasta był XIV-XV wiek, kiedy u nas osiedlili się kupcy pochodzący z zachodu, przede wszystkim z terenu Westfalii, ale również z innych krajów niemieckich i oni tutaj korzystając z swoich rodzinnych kontaktów rozwinęli dalekosiężny handel, dzięki któremu Toruń rósł w potęgę i możemy śmiało powiedzieć, że właśnie w tym okresie był chyba nawet ważniejszy niż Gdańsk. Był jednym z największych miast w Polsce i w środkowej Europie. Jego ranga była olbrzymia, również znaczenie polityczne, któremu dała wyraz chociażby ta akcja związana z walką z krzyżakami i powstaniem pruskim i przyłączeniem później Torunia i Pomorza do Polski, bo to też było polityczne działanie Torunian, tych bogatych kupców, którzy bogacili się na dalekosiężnym morskim handlu i no, mieli pieniądze, ale brakowało im trochę władzy w szerszym otoczeniu niż tylko lokalnie w obrębie granic własnego miasta.
Przeskoczmy w takim razie do wieku XV, pokój toruński. Dostęp do Wisły, dostęp do morza zmienił Rzeczpospolitą?
Tak się stało, że rzeczywiście otwarcie Drogi Wiślanej dzięki wojnom polsko-krzyżackim miało olbrzymie znaczenie i splotło się niejako, może wyprzedziło troszeczkę okres wielkiej koniunktury na zboże w Europie Zachodniej. To zboże, które pochodziło właśnie z naszych stron, nie tylko z Polski, ale Polska stała się bardzo ważnym eksporterem zboża do krajów, które się bardzo szybko urbanizowały na zachodzie, przede wszystkim do Niderlandów, ale również i do krajów niemieckich. I stąd fakt, że Wisła znalazła się w całości w granicach Królestwa Polskiego, miał duże znaczenie. Rzeczywiście ułatwiało to spławianie towarów, ułatwiło to właśnie eksportowanie tego, co mogliśmy. To było nie tylko zboże, bo również drewno, różne wytwory, produkty leśne, popioły, dziegcie, smoły, to wszystko szło na zachód i służyło nie tylko pożywieniu jak zboże, ale również budowie statków, które wypływały odkrywać nowe lądy, które były budowane nierzadko z tych materiałów właśnie sprowadzanych z polskich ziem. Więc to, że Wisła stała się taką osią jakby naszego kraju w tym okresie od XV do XVIII wieku, to jest jasne i czytelne. I widzimy to też chociażby w architekturze nie tylko Torunia, ale też i innych miast, że ta Wisła była dla nich czynnikiem o pierwszorzędnym znaczeniu. Wszystkie te miasta, Płock, Sandomierz, Toruń, Tczew, one są Grudziądz, one są zwrócone twarzą do Wisły i one były z nią bardzo silnie związane i one wszystkie pełniły funkcję takich centrów gospodarczych lokalnych, które istniały z myślą o tym, żeby eksportować te zboże i inne towary dalej w świat. Oczywiście największą rolę już w tym okresie odgrywał Gdańsk. Toruń odszedł na dalszy plan, ale takim monopolistą w handlu wiślanym stał się Gdańsk, który był w tym okresie XV-XVIII wieku jednym z najważniejszych ośrodków handlowych w ogóle w Europie. My trochę nie doceniamy tej jego roli, ale rzeczywiście był to największy nadbałtycki port i odgrywał kluczową rolę w rozwoju, funkcjonowaniu gospodarki tego okresu.
Ale Wisła to jest komunikacja południe, północ, a przecież Rzeczpospolita to jest ogromny obszarowo kraj ciągnący się z zachodu na wschód. Inne rzeki czy drogi były wykorzystywane?
No drogi, oczywiście, że były też inne rzeki, ale spławność tych rzek była ograniczona, nie wszystkie można było wykorzystać tak jak Wisłę. Przez Niemen można było spławiać Poddnieprze, oczywiście też do pewnego momentu, ale nie każda rzeka się do tego nadawała i dlatego na przykład ten handel ze wschodem, który biegł przez Ruś, to były trasy typowo lądowe, wykorzystywane przez kupców podążających, nie powiemy karawanami, ale jednak takimi zespołami wozów, w którym przewożono towary i ten handel w taki tradycyjny sposób funkcjonował przez bardzo długi czas. No dość powiedzieć, że te równoleżnikowe kanały to powstają począwszy od Bydgoskiego, od końca XVIII wieku w naszym rejonie i na ziemiach polskich, więc to jest późna historia, kiedy te łącznice między wielkimi dorzeczami wielkich rzek powstały. We wcześniejszym okresie był to przede wszystkim handel lądowy i on funkcjonował bardzo dobrze. Oczywiście w zależności od sytuacji politycznej, od konfliktów, bo przecież na południowym wschodzie mieliśmy problemy z Turcją, ale funkcjonował i miał się nieźle. No, to nie jest tak, że tylko woda warunkuje rozwój handlu i tylko transport. No jednak jest coś takiego jak zapotrzebowanie, jak towar, który jest na sprzedaż i interes człowieka, który jest w stanie gdzieś pójść, coś przynieść i później to sprzedać.
A możemy coś powiedzieć na temat skali tego handlu na tych polskich rzekach na Wiśle?
Są takie szacunki, naukowcy badali te sprawy i na podstawie ksiąg zachowanych, celnych, w których opisywano przede wszystkim nakładane podatki na przewożone towary, jesteśmy w stanie zmierzyć tę skalę. Rzeczywiście to były olbrzymie tonaże, również są zachowane świadectwa nakładania cła, myta na cieśninach duńskich, także jesteśmy nawet w stanie już dla średniowiecza pewne szacunki przyjąć, gdzie, w jakim kierunku, jakie ilości towarów były eksportowane. Łatwiej powiedzieć, co było eksportowane, co było importowane, niż dokładnie określić jego rozmiary, ale rzeczywiście badania historyków pozwalają stwierdzić, jaka była skala tego handlu wychodzącego z poszczególnych portów. I były to olbrzymie tonaże, to były olbrzymie ilości, mimo że oczywiście chociażby plony zbóż były znacznie niższe niż współcześnie, to jednak te eksporty szły w dużych ilościach i zaspokajały bardzo chłonne rynki na zachodzie Europy.
jesteśmy w roku stulecia, prawda? Rok 1918-2018.
Aleksander Gosk, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
To proponowałbym, aby te nasze rozważania o rozwoju tej morskiej Polski zacząć od tego roku 1918, tego 28 listopada roku 1918, kiedy to ukazał się ten rozkaz naczelnika państwa. Zresztą nieprzypadkowo akurat tego dnia, bo to było nawiązanie do faktu, o którym wcześniej wspominałem, mianowicie 28 listopada to była rocznica właśnie bitwy pod Oliwą. Zresztą w Gdyni, wtedy kiedy dowództwo floty przeniosło się do Gdyni z Pucka, stanął pomnik bitwy oliwskiej na tym rondzie przed obecną komendą portu, który Niemcy w 1939 roku rozbili. Także to był ten taki widomy, symboliczny znak utworzenia czy też przewag polskiej floty, a więc tak można by to zacząć. Wprawdzie w 18 roku do morza jeszcze nie doszliśmy, mówię tutaj o odradzającej się Rzeczypospolitej, no tym niemniej ten rozkaz i wówczas tworzące się jak gdyby to morska społeczność, no może jak gdyby tutaj lokować swoje korzenie, bo mimo że zaślubiny Polski z morzem, a więc ten taki symboliczny i formalny akt przejęcia władztwa nad odzyskanym fragmentem bałtyckiego brzegu, to już w 18 roku początków marynarki wojennej można by się doszukiwać, znaczy nie można, bo one faktycznie były. Myślę tutaj o rzece Wiśle chociażby, gdzie w Krakowie Polacy zaczęli przejmować jednostki austro-węgierskiej flotylii wiślanej i to wówczas można powiedzieć, że po raz pierwszy biało-czerwona bandera, no jeszcze nie morska, ale rzeczna pojawiła się na wodach, no właśnie Wisły. Kapitan Nawrocki z rozkazu generała Roy miał polecenie utworzenia flotylli wiślanej, już polskiej, tak? Bo flotylla wiślana austro-węgierska miała jakiś tabor i wówczas właśnie kapitan Nawrocki, taki no można powiedzieć pierwszy dowódca marynarki wojennej, chociaż to bardzo pompatycznie brzmi i może nie do końca jest rzetelne historycznie, tym niemniej faktem jest, że ten właśnie oficer pojawia się w tej naszej historiografii jako ten, który rozpoczął formalnie tworzenie jakichś morskich, ciągle się na tym łapie, ale w każdym razie pływającej floty jeszcze rzecznej. I to jest Kraków. No bo później co? No, Rzeczpospolita musiała przede wszystkim ugruntować swoje granice, musiała, ten byt państwowy musiał okrzepnąć. Myślę tutaj głównie o walkach na wschodzie, gdzie z Ukrainą, gdzie z Rosją bolszewicką trzeba było jak gdyby wyrąbywać tą polską obecność. I tu również jest udział marynarzy, bo to jest udział marynarzy na rzekach Polesia chociażby i udział marynarzy, czyli pływających na przejmowanych statkach, które były uzbrajane, statkach rzecznych, jednostkach rzecznych, ale również udział marynarzy z utworzonych batalionów morskich, którzy mieli swój udział w bojach tej wojny roku 1920. Były bataliony morskie, które walczyły na lądzie, no i byli marynarze, którzy walczyli na rzekach. I tutaj w roku 1922, na przykład w Toruniu, skoro mówimy o Wiśle, ich udział i ich zasługi bojowe zostały uhonorowane przez marszałka Józefa Piłsudskiego wieloma orderami i krzyżami Virtuti Militari właśnie dla marynarzy. Zachowały się fotografie, kiedy to marszałek na jednym z monitorów rzecznych dekoruje wyróżniających się oficerów, marynarzy, krzyżami Virtuti Militari i taka ceremonia rzeczno-bohaterska miała swój udział. Jeśli chodzi o początki floty z kolei, to wiadomo, że no, można o nich mówić no już również na początku, u początków państwowości, bo tworzyły się plany rozbudowy czy też budowy floty wojennej. Tworzyli je oficerowie tworzący zręby jak gdyby tej administracji morskiej czy dowództwa marynarki wojennej. Oczywiście ja mówię tutaj w sposób symboliczny, bo różnie się to nazywało. Pierwszym takim organem administracji tej polskiej siły morskiej to był Departament dla Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych. Stąd na przykład ten rozkaz naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego o utworzeniu marynarki polskiej utożsamiany jest z początkiem marynarki wojennej, bo właśnie ten departament został ulokowany przy Ministerstwie Spraw Wojskowych, a więc niejako przy siłach zbrojnych. I to był ten rok 18 i następnie tworzenie programów rozbudowy floty przez oficerów, którzy ten departament tworzyli. Ponieważ oni pochodzili z wielkich flot, admirał Poremski z floty carskiej, komandor Unruk, późniejszy dowódca floty z marynarki wojennej cesarskich Niemiec, te ich programy floty, nigdy zresztą nie zrealizowane, one opierały się na doświadczeniu z tych wielkich marynarek wojennych imperialnej Rosji czy kajzerowskich Niemiec, więc one nie miały szans w realiach ubogiego, zniszczonego przez wojnę, właściwie utworzonego, zlepionego dopiero z ziem trzech zaborów państwa na realizację. Tym niemniej historia przekazuje nam, jak kształtowała się ta myśl, że tak powiem, strategiczna tworzenia się naszej floty.
A skąd się wzięli Holendrzy?
Wchodzimy w krąg ludności wiejskiej.
Dr Michał Targowski, UMK.
Tak naprawdę Holendrów początkowo, którzy w XVI wieku wyemigrowali na ziemię polskie, na Żuławy i do Doliny Dolnej Wisły i właśnie szli tym szlakiem kontaktów polsko-holenderskich, które ciągnęły się jeszcze od średniowiecza i których podstawę stanowiły te kontakty jeszcze hanzeatyckie. I oni wypierani z Holandii na skutek wojen religijnych, ale też różnych gospodarczych i społecznych problemów, znaleźli u nas taką swoją drugą ojczyznę i ponieważ byli bardzo zdolnymi rolnikami, umiejętnie gospodarującymi na zalewowych terenach, na mokradłach, które są typowe dla krajobrazu Żuław i Doliny Dolnej Wisły, oni osiadali na tych terenach wcześniej słabo zagospodarowanych i potrafili z nich czerpać duże dochody dla siebie i jednocześnie płacić za użytkowanie tej ziemi właścicielom ziemskim, szlachcie, kościołowi czy wielkim miastom potężne czynsze w pieniądzu, co było zadowalające dla każdej ze stron. I ta emigracja holenderska była bardzo duża, bardzo silna w XVI wieku. W zasadzie większość wsi, które ciągną się od Torunia do ujścia Wisły, czy nawet do okolic Gdańska, które się ciągną w Dolinie Dolnej Wisły, większość tych wsi była zasiedlona przez Holendrów, bądź przez ludzi, których nazywano właśnie Holendrami. Nie każdy Holender był Holendrem. Chodzi o to, że Holender to pojęcie etniczne, narodowe. Holender to grupa społeczna, która żyła na takich samych zasadach jak ci pierwsi Holendrowie przybywający. Więc wśród tych Holendrów mogli być i Niemcy, zdarzali się nawet i Czesi, i Polacy, i osoby różnych wyznań. Dominowali początkowo Menonici, ale mówiąc Holendrzy, z małej litery myślimy właśnie o tej grupie społecznej, bardzo wyjątkowej, bardzo specyficznej dla tego obszaru. Ludzie ci cieszyli się wolnością osobistą, nie płacili większych podatków, byli odbiorcami przywilejów, kontraktowali swoje zasiedzenie na ziemi, nie znali pańszczyzny, nie byli zależni tak naprawdę od nikogo, byli wolnymi ludźmi i stworzyli też specyficzną architekturę wiejską, której śladami są długie domy czy wielkie żuławskie domy, ale przede wszystkim tu w naszym regionie na przykład dom podcieniowy w Chrystkowie, który jest typowy właśnie dla architektury holenderskiej. Więc te świadectwa obecności tych ludzi i ich gospodarki zachowały się do dzisiaj. Oni potrafili robić żółte sery, czego ich polscy sąsiedzi nie potrafili robić. Potrafili sobie radzić z powodziami i zajmowali się w dużej mierze hodowlą, co stanowiło specyfikę ich gospodarowania i dawało też im większe możliwości może na rynku lokalnym w funkcjonowaniu. No i byli taką specyficzną grupą, której ślady przetrwały rzeczywiście do XX wieku, a świadectwa materialne, domy czy osady, które ciągną się kilometrami wzdłuż Wisły, takie osady o rzędowym układzie domów i z takim długopasmowym układem pól porozdzielanych rowami melioracyjnymi, to są właśnie ślady, które pozostały do naszych czasów po Holendrach, już nie mówiąc o cmentarzach czy zborach menonickich na przykład w naszym województwie w Montawach i w Małej Nieszawce zachowały się do dzisiaj dwa kościoły menonickie użytkowane jeszcze do 1945 roku właśnie przez menonitów, którzy jednocześnie będąc wyznania menonickiego byli też Holendrami, czyli tymi gospodarującymi w specyficzny sposób nad Wisłą chłopami.
A co się z nimi stało?
No stało się to, że wojna, która wypędziła stąd ludność niemiecką, wypędziła w ramach tej grupy również większość Olendrów. Dlatego, że, a raczej powiedzmy już potomków Olendrów, bo odrębność od Olendrów, ta społeczna, prawna, ona zaniknęła w okresie rozbiorów. W zasadzie już w pierwszej połowie XIX wieku zatarła się różnica między Olendrami a zwykłymi chłopami. Mieliśmy olbrzymie reformy pruskie związane z uwłaszczeniem i w ten sposób ta grupa zanikła tak naprawdę. Potomkowie Olendrów, czy zwłaszcza Menonici, mieli poczucie własnej odrębności, ale też ulegali coraz silniejszej germanizacji i tak utożsamiali się coraz silniej z Niemczyzną. I to właśnie spowodowało, że kiedy w XX wieku, w okresie wzrostu napięć międzynarodowych, w okresie wzrostu totalitaryzmów i pojawienia się faszyzmu w Niemczech, to wszystko spowodowało, że po wojnie nie było w Polsce miejsca już dla Menonitów. Oni nie przetrwali tutaj pojedyncze osoby, które były związane z polskimi rodzinami. Jeśli takie przypadki się zdarzały, to pozostawały, ale większość, zdecydowana większość potomków Olendrów i wszyscy Menonici opuścili nasze tereny. Wracają teraz, bo no jest ten sentyment za utraconą niegdysiejszą ojczyzną. No i dzieje się też u nas sporo rzeczy związanych z przywracaniem pamięci o Olendrach, chociażby za już niedługi czas, bo w maju otwarty zostanie w Wielkiej Nieszawce skansen Olenderski Park Etnograficzny, gdzie właśnie będziemy mogli zobaczyć i domy, w których mieszkali Olendrzy czy Menonici, będziemy mogli przypatrzeć się tym, jak te domy funkcjonowały, jak żyli ci ludzie, jakie były problemy ich funkcjonowania na tym terenie, gdzie byli no, takim ziarenkiem w tej wielokulturowej mozaice, jaka od zawsze funkcjonowała na naszych terenach.
Spróbujmy jeszcze wrócić do tej floty rzecznej.
Polska marynarka wojenna, jeśli idzie o...
Aleksander Gosk, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
Tabor pływający, o tę siłę zbrojną, tworzyła się na rzekach. Mówiliśmy o Krakowie, o tym, że przejmowaliśmy austro-węgierskie jednostki i one później służyły również i w wojnach, które, zmaganiach, które później nastąpiły. Natomiast pierwszymi okrętami wojennymi, które II Rzeczpospolita, okrętami wojennymi specjalnie zamówionymi przez Polaków i zbudowanymi na polskie zamówienie, były okręty rzeczne. To była seria czterech monitorów rzecznych, takich pancerników śródlądowych. Te monitory zostały zamówione w niemieckiej stoczni, ale w Gdańsku. One zostały zbudowane specjalnie celem wspomożenia polskiego wysiłku zbrojnego w wojnie polsko-bolszewickiej. Te cztery monitory miały wziąć udział, ale nie zdążyły wziąć udziału w tej wojnie. Stocznia Gdańska, budując te okręty, no, było wiele zastrzeżeń do jakości, było wiele zastrzeżeń. One, próby odbiorcze tych okrętów przeciągały się, w związku z tym w momencie, kiedy one były gotowe, to nie zdążyły już wziąć udziału w walkach. Tym niemniej w roku 20, pod koniec roku 20 i w 21 weszły do służby. Były to pierwsze na polskie zamówienie zrealizowane okręty wojenne. One następnie służyły we flotylli wiślanej i później po utworzeniu flotylli rzecznej, tak zwanej flotylli pińskiej, czyli flotylli, która miała zabezpieczać wschodnią flankę po zwycięstwie w wojnie bolszewickiej. Ona była dyslokowana na wodach Polesia, na Prypeci, na Pinie, na tych trudno dostępnych rejonach o słabej sieci dróg, gdzie uważano w ówczesnej doktrynie, że te drogi wodne będą stanowić istotne z punktu widzenia wysiłku zbrojnego, istotne wspomożenie działań na lądzie. No i ta flotylla rzeczna na Pinie to jest historia całego dwudziestolecia międzywojennego, bo przedwojenna marynarka wojenna, jeśli chodzi o tabor pływający, dzieliła się na jak gdyby dwie takie podstawowe struktury, flotę i flotylę. Flota to oczywiście było to wszystko, co było tutaj nad morzem, a więc Gdynia, Hel. No i flotylla to był Pińsk, który był takim centrum flotylli, no i cała ta dosyć duża armada okrętów, które... No niestety w późniejszej II wojnie światowej, ponieważ ta siła zbrojna no, była po to budowana, niestety warunki, to może już przeskakuje bardzo mocno w czasie, warunki uniemożliwiły skutecznie działanie tychże okrętów. Ale wracając do tego początku, mówiłem o tym, że monitory rzeczne budowane w Gdańsku nie zdążyły na tę wojnę. Natomiast w wojnie roku 20, w wojnie przeciwko Sowietom, wzięły udział jednostki improwizowane, jednostki przystosowane, czy też budowane jako okręty nawet służące do boju, okręty rzeczne. One brały udział właśnie na wodach Polesia głównie, walczyły, wspomagały polskie wojska, walczyły z lądowymi i wodnymi siłami nacierającej Armii Czerwonej. Dochodziło do rzecznych bitew tych okrętów, dochodziło do transportu, do wspierania i do uniemożliwiania działań Sowietom właśnie poprzez operacje na rzekach i jeziorach Polesia. Ta pierwsza flotylla rzeczna, biorąca udział w wojnie polsko-bolszewickiej, ona nie przetrwała, bowiem zmieniające się fronty sprawiły, że te okręty w większości podczas sowieckiej ofensywy na Warszawę, one zostały utracone, one zostały przeważnie samozatopione przez własne załogi. Marynarze spieszeni później walczyli na lądowych frontach, podobnie jak te bataliony morskie, które zostały utworzone, walczyły również pod Warszawą. Są pomniki i miejsca pamięci honorujące wysiłek zbrojny marynarzy, którzy przeciwko bolszewikom na lądzie walczyli. Rok 1920 to przede wszystkim 10 lutego. To jest ten moment symbolicznych zaślubin Polski z morzem, kiedy to Armia Pomorska dotarła w Pucku, który był takim największym ośrodkiem na tym odzyskanym fragmencie wybrzeża, dotarła do bałtyckiego brzegu. 10 lutego roku 1920 odbyła się duża uroczystość zaślubin Polski z morzem, gdzie główną postacią był generał Józef Haller, dowódca Błękitnej Armii, który rzucając platynowy pierścień wody Bałtyku, jak gdyby w symboliczny sposób ustanowił władztwo odrodzonej Rzeczpospolitej na tymże brzegu. Ciekawostką jest fakt, że komendę do podniesienia polskiej flagi w Pucku dał kapitan marynarki ówczesny Eugeniusz Płaski, oficer mający za sobą już szlak bojowy w barwach rosyjskiej carskiej floty. Eugeniusz Płaski to jest ten sam oficer, który aktywnie współtworzył marynarkę wojennej, był w odbiorach okrętów budowanych na polskie zamówienie, ale przede wszystkim przeszedł do historii jako dowódca polskiego niszczyciela Piorun, który walczył w tym słynnym boju z Bismarckiem. To już znacznie później, w latach II wojny światowej. Ale to właśnie Eugeniusz Płaski, można powiedzieć, obok generała Józefa Hallera zaślubiał Polskę z Bałtykiem, wówczas w Pucku. Pogoda była paskudna, lał deszcz, w związku z tym ta uroczystość siłą rzeczy nie miała tak wspaniałej oprawy. Zachowały się fotografie, zachowały się również m.in. Julian Fałat, który był znany polski malarz, który był świadkiem tej uroczystości, zostawił nam obraz pokazujący pejzaż tamtego dnia. Również Henryku Ziembło, taki malarz i rysownik, który m.in. swymi akwarelami uwieczniał dzieje naszej floty, również zostawił nam przekaz, stąd wiemy mniej więcej, jak ta uroczystość wyglądała. Zresztą Józef Haller nagrał wiele lat później relacje z tamtego dnia. Rok 1920 to jest również rok, kiedy powstała na przykład pierwsza szkoła morska, znowu z dala od Bałtyku, bo w Tczewie. Wynikało to z tego, że ten niewielki fragment morza, niewielki fragment brzegu morskiego, no jak gdyby ubogi był w najzwyczajniej w świecie infrastrukturę jakąkolwiek, która mogłaby służyć szkoleniu kadr, czy w ogóle gospodarowaniu na tym brzegiem. Przypomnę, że na Półwysep Helski linia kolejowa to lata późniejsze, że właściwie kilka wiosek, no i ten niewielki Puck to był cały nasz stan posiadania wówczas, prawda? A więc 1920 rok to jest rok tworzenia się szkolnictwa morskiego, zarówno wojennego, jak i kadr dla floty handlowej. Łączył te idee admirał Kazimierz Poremski, który uchodzi za twórcę polskiego szkolnictwa morskiego obu tych profili. 8 grudnia roku 1920 w Tczewie, który został ostatecznie wybrany jako siedziba pierwszej polskiej szkoły morskiej, odbyło się podniesienie bandery, podniesienie flagi w budynku starego gimnazjum żeńskiego, gdzie pojawili się pierwsi kandydaci na oficerów floty handlowej. Dlaczego 8 grudnia? Taka data nietypowa, aby zaczynać rok szkolny, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. No wynikało to po prostu z biegu historii, bo ci chłopcy, którzy latem zapisali się do tej szkoły, nie zdążyli wówczas rozpocząć roku szkolnego, bo przyszła ofensywa sowiecka, trzeba było bronić Warszawy. Oni wszyscy zostali zmobilizowani, dostali karabiny, mundury i na różnych placówkach no, pełnili wojskową służbę. I dopiero 8 grudnia po zwycięstwie można było formalnie rozpocząć ten rok szkolny. Stąd ten 8 grudnia i Tczew, Kazimierz Poremski i ten taki pierwszy moment, kiedy uczniowie handlowej szkoły morskiej mogli rozpocząć swoją morską edukację. To jest o tyle ciekawe, że to wówczas narodziły się kariery późniejszych wielkich naszych kapitanów, Karola Olgierda Borcharda, Tadeusza Meissnera, tych wszystkich, którzy później przez tegoż Borcharda opisywani przeszli do takiej legendy polskiej bandery handlowej, szaman morski, krążownik spod Somosiery, czy znaczy kapitan, to są wszystko dzieła, na których wychowywały się pokolenia ludzi, którzy później jak gdyby za tą literacką namową Karola Olgierda Borcharda trafili do kolejnych wcieleń szkół morskich i zaczęli tworzyć tę naszą morską historię. A więc rok 1920 to zaślubiny Polski z morzem, to walki z bolszewikami, ale również utworzenie polskiego szkolnictwa morskiego. To również w roku 1920 Polska zakupiła pierwszy żaglowiec szkolny. To był późniejszy Lwów, wysłużony żaglowiec handlowy, który został specjalnie zaadaptowany do celu szkolenia kadr morskich. Jeśli idzie o tę historię z kolei, to warto, skoro mówimy o Lwowie, o tym barku szkolnym, warto powiedzieć, że to właśnie ten statek wyprowadził na oceany biało-czerwoną banderę. W roku 1923 odbył taką słynną podróż, kiedy to po raz pierwszy polska bandera pojawiła się na równiku w rejsie do Brazylii. Wyobrażano sobie wówczas, że zresztą założenia były i słuszne, i takie zbyt optymistyczne. słuszne z tego względu, że był to takie symboliczne połączenie starego kraju, czyli tej utworzonej Polski, z diasporą polską, z emigracją, która głównie chłopską, która w południowej Ameryce szeroko się umiejscowiła. I stąd ta Brazylia, gdzie zresztą Lwów był bardzo mocno witany przez rozczulonych polonusów, którzy po raz pierwszy widzieli statek pod biało-czerwoną banderą. Ten rejs Lwowa do Brazylii to jak gdyby takie postawienie mocnych słupów w tym ciągu rozwojowym tej morskiej Polski, bo później były kolejne rejsy. Lwów służył pod polską banderą przez lat 10, był tym pierwszym statkiem szkolnym, zmienił go później, 10 lat później, w roku 1930, Dar Pomorza. A w międzyczasie, również w roku 1920, taki pan, który nazywał się Tadeusz Wenda, po objeździe tego odzyskanego skrawka wybrzeża, szukając miejsca na port, właśnie pokazał palcem na Gdynię. I to właśnie wtedy, w roku 1920, również przesądził się los tego, że z tej wioski powstał po latach największy port na Bałtyku, bo właśnie tutaj, analizując sytuację na polskim wybrzeżu, Wenda uznał, że będzie najkorzystniej lokować morski port. Koncepcje były różne, między innymi w Tczewie myślano, żeby poprzez Wisłę docierać głęboko, ale tutaj sprawa gdańska była ważącą, ponieważ Gdańsk jako wolne miasto przez cały okres II Rzeczpospolitej nie przejawiał specjalnej miłości do naszego kraju. W związku z tym, mając wielkie zaplecze, jednocześnie na samym końcu tej drogi wrogi nam port i administrację jego, no trudno było myśleć o nieskrępowanym rozwoju handlu morskiego, czy w ogóle gospodarki morskiej. Także ówcześni twórcy, pionierzy tej morskiej Polski widzieli, że trzeba stworzyć alternatywę dla tego Gdańska, który bardzo niechlubnie zapisał się na przykład w okresie wojny polsko-bolszewickiej, kiedy to transporty uzbrojenia, sprzętu dla walczącej Polski były przez dokerów gdyńskich bojkotowane, zatrzymywane i wiadomo było, że to jest słaby element tego całego układu. Stąd właśnie ta Gdynia, która rozrosła się po latach tak pięknie. Gdynia, która jest jedną z legend II Rzeczpospolitej, bo to Centralny Okręg Przemysłowy i Gdynia to na dwóch biegunach, można powiedzieć, takie największe osiągnięcia gospodarcze II RP.
Budowniczy Gdyni Eugeniusz Kwiatkowski tak pisał w Księdze Pamiątkowej Daru Pomorza z 1930 roku.
Jeśli chcemy żyć jako naród naprawdę niepodległy i niezależny i politycznie, i gospodarczo, musimy zbudować i wyposażyć technicznie i organizacyjnie szeroką drogę komunikacji gospodarczej ze światem. W warunkach polskich istnieje tylko jedna możliwość budowy tej drogi – przez Gdynię.
Kilka lat później dodawał w innym miejscu:
Polska bez własnego wybrzeża morskiego i bez własnej floty nie będzie nigdy ani zjednoczona, ani niepodległa, ani samodzielna gospodarczo i politycznie, ani szanowana w wielkiej rodzinie państw i narodów, ani zdolna do zabezpieczenia warunków bytu, pracy, postępu i dobrobytu swoim obywatelom.
Lwów z punktu widzenia takiego propagandowego, ta podróż do Brazylii to było duże wydarzenie. Zresztą wówczas, analizując listę nazwisk i załogi, i praktykantów, którzy do Brazylii płynęli, można zauważyć, że to oni później po latach byli pierwszymi kapitanami, tworzyli naszą flotę. Więc z punktu widzenia propagandowego i takiego szkoleniowego, że tak powiem, to była bardzo udana podróż. Natomiast Lwów, taka była zresztą doktryna wykorzystywania tego żaglowca, że on musiał, ponieważ kraj był i szkoła biedne, że on oprócz tego, że uczy rzemiosła morskiego, to on również miał zarabiać jak gdyby na swoje rejsy, wożąc w ładowniach, które zachowano, wożąc ładunki. I w każdym z rejsów coś tam wiózł. No i właśnie ta podróż do Brazylii miała być takim otwarciem eksportu polskich towarów, głównie tutaj rolniczej natury. Ten eksport liczono na to, że się rozwinie i że zrobimy dobry interes na tym handlu, ale okazało się, że pługi, że te sprzęty rolnicze, które Lwów powiózł do Brazylii, one no, zupełnie nie przystawały do tamtejszych warunków, tamtejszej kultury rolnej. W związku z tym, z tego punktu widzenia, no tutaj interesu takiego handlowego nie zrobiliśmy. Natomiast jest to bardzo taki podkreślany we wszystkich kalendariach historycznych morskiej Polski ważny epizod. Zresztą to ciekawe, 23 sierpnia, w dniu, w którym Lwów przekraczał Rówник w Gdyni, która wówczas już zaczęła funkcjonować jako morski port, pojawił się pierwszy statek. To był francuskiej bandery jednostka o nazwie Kentucky. Statek, który tego samego dnia załadował pierwszy swój ładunek. Akurat był to żywy ładunek, bo Kentucky przypłynął po prostu po emigrantów, głównie z Wielkopolski, którzy wówczas po raz pierwszy przez Gdynię opuścili Polskę, kierując się na emigrację. Wiadomo, że emigracja była jednym z takich dosyć istotnych z punktu widzenia ówczesnej Rzeczpospolitej przejawów aktywności, bo biedny kraj nie był w stanie zapewnić tym ludziom utrzymania, w związku z tym oni szukali tego lepszego życia głównie w Ameryce, ale aby dotrzeć do Ameryki, połączeń bezpośrednich wówczas transatlantyckich nie było. Zwykle korzystali z linii francuskich czy niemieckich i docierali na zachód Europy w tym pierwszym etapie, a stamtąd już transatlantykami z portów brytyjskich czy francuskich płynęli przez ocean. I właśnie Kentucky 23 sierpnia zabrał taki pierwszy ładunek. Zresztą to z kolei jest znowu w kalendariach gdyńskiego portu zapisane jako otwarcie tego funkcjonowania nowego morskiego portu na mapie Bałtyku. Zresztą dosyć przypadkowe, bo Kentucky początkowo miał zawinąć do Gdańska, ale inspektor sanitarny portu gdańskiego nie wpuścił statku, ponieważ on był bezpośrednio po przewozie koni. I inspektor sanitarny uznał, że statek nie nadaje się do przewożenia ludzi w takich warunkach, nie został odczyszczony i w związku z tym w trybie awaryjnym został skierowany do Gdyni, która wówczas funkcjonowała jako jedno drewniane molo z taką ostrogą, nazywało się to zresztą tymczasowy port wojenny i schronisko dla rybaków. No i w ten sposób, w sposób dosyć przypadkowy, ta data utrwaliła się jako data pierwszego zawinięcia pełnomorskiej jednostki do portu w Gdyni. Oczywiście, ponieważ ci emigranci byli już tutaj na Pomorzu, w Gdyni, w Wejherowie, nie było szans, aby ich tutaj dłużej utrzymać, w związku z tym mimo tych ciężkich warunków oni zostali wówczas na ten statek załadowani i wywiezieni. Także to był ten rok 1923, ten pierwszy port, który w tym 23 roku został jak gdyby uruchomiony. Śladów tamtych pierwszych instalacji do dzisiaj nie ma, bo na miejscu tego tymczasowego portu później po nawiązaniu współpracy z francuskim konsorcjum, nawiązaniu takiego rządowego programu, którego zresztą głównym animatorem był pan Eugeniusz Kwiatkowski, na tym miejscu powstał prawdziwy, no już taki w nowoczesny sposób budowany port gdyński.
I dzisiaj to wszystko. Na dalszy ciąg opowieści zapraszam za tydzień. W dzisiejszej audycji udział wzięli Aleksander Gosk, wicedyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, dr Michał Targowski, historyk z UMK. W programie wykorzystane zostały fragmenty z Księgi Pamiątkowej Daru Pomorza oraz fragment artykułu Eugeniusza Kwiatkowskiego z periodyku Morze z 1936 roku. Za współpracę dziękuję Marcinowi Frydrichowi, a Państwu za wspólnie spędzony czas. Kolejna audycja o rzekach i morzach za tydzień. Kłania się Robert Erdman.